Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a moim i Państwa gościem w studiu Radia Maryja jest dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam Państwa.
Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Pierwsza część radiowo-telewizyjna, teraz druga część tylko radiowa. Witamy wszystkich tych, którzy będą nas słuchali po raz pierwszy i to dla nich też w sposób szczególny. Chcemy zrobić takie krótkie resume tego, o czym rozmawialiśmy w części radiowo-telewizyjnej o godzinie 18.15. Panie ministrze, więc zaczynając, tak jak rozpoczęliśmy w studiu telewizyjnym, czym będzie wolność religijna, wolność sumienia, o której chcemy dzisiaj rozmawiać? Czym jest, o nie czym będzie?
Tak, rzeczywiście wolność sumienia, wolność religii to jak każda wolność, też jak każde prawo jest właśnie tą przestrzenią, tą wartością, która jakby w sposób taki nierozerwalny i bezpośredni zakorzeniona jest w godności człowieka, w godności osoby ludzkiej. To godność jest podstawą wszelkich praw, wszelkich wolności i ten sposób istnienia człowieka właśnie jako osoby warunkuje, że w ogóle coś takiego jak pewne prawa, te najbardziej podstawowe, również prawa nam przynależą, te, których nie możemy zostać pozbawieni bez bardzo istotnego nadwyrężenia czy wręcz unicestwienia tego, kim jest człowiek. I wolność religii jest, można by rzec, tą pierwszą, jedną z najbardziej podstawowych wolności, no bo ona rzeczywiście odnosi się do Boga, do absolutu, pozostaje w tym obszarze właśnie transcendencji, a więc tych dóbr, tych wartości, które mają tę najwyższą rangę. To zresztą też widać w takiej perspektywie historycznej, jak te wolności i prawa ulegały najpierw rozpoznawaniu, pewnej takiej pozytywizacji, a potem instytucjonalizacji, włączenia ich w taki już rozbudowany system ochrony praw i wolności, co w ostateczności znalazło wyraz w współczesnych dokumentach praw z zakresu praw człowieka, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Europejska Konwencja Praw Człowieka, to widzimy, że właśnie w tej przestrzeni historycznej wolność religii, wolność sumienia była tą wolnością, która najszybciej została niejako rozpoznana, bo ona rzeczywiście ma tę wartość podstawową i za taką była przez wiele stuleci, przez wiele dziesięcioleci uważana. Mówiliśmy w części telewizyjnej o Pawłu Włodkowicu. To był właśnie ten myśliciel, który jest, można by rzec, ojcem praw człowieka, tych, które jakie też współcześnie rozumiemy i pamiętamy przecież, że to on właśnie był tym, który jako pierwszy w taki prawniczy, można by rzec, uporządkowany po prawniczemu sposób opisał właśnie to zjawisko, o którym dzisiaj mówimy, czyli wolność sumienia, wolność religii. Ona oczywiście znajduje swoje urzeczywistnienie i w dokumentach międzynarodowych, też w regulacjach czy to prawa karnego, cywilnego, czy administracyjnego, ale właśnie to, z czym mamy obecnie do czynienia, to pewna taka jej dekonstrukcja, spadek znaczenia, to, że właśnie ta wolność, która zawsze była najważniejsza, teraz niestety bardzo często przegrywa, na przykład z wolnością ekspresji, z wolnością słowa, z wolnością właśnie wyrazu artystycznego, czyli można by rzec, jesteśmy świadkami takiego upadku systemu ochrony wolności sumienia i religii w europejskiej polskiej przestrzeni prawnej, nie tylko być może europejskiej, ale to nas w tym momencie chyba najbardziej interesuje, bo obserwujemy rzeczywiście nie tylko w tym wymiarze, w bardzo wielu innych, ale coś takiego jak zmiany pierwotnie tych pojęć, które pierwotnie miały inne znaczenie, a teraz ulegają pewnej takiej, można by powiedzieć, dewaluacji i kompletnej zmianie, no, żeby użyć chociażby faktu, że teraz czasem przecież mamy do czynienia z mówieniem, że jest coś takiego jak prawo do aborcji, prawda? Tak jakby zabicie człowieka było jakimkolwiek prawem. To myślę, że jeszcze kilka 10 lat temu było zupełnie nie do pomyślenia i właśnie to się dokonuje, ta zmiana dokonuje się właśnie bez zmiany traktatów, bardzo często bez zmiany ustaw. Ona się dokonuje przez interpretację, przez to, jak sądy zaczynają zmieniać znaczenie pewnych pojęć, które u swych podstaw, u swoich źródeł miały zupełnie inne znaczenie. No, chociażby nasza dyskusja dotycząca artykułu 18 polskiej konstytucji, która mówi o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Jak popatrzymy na to, jak ten przepis powstawał, dlaczego on ma właśnie taki, a nie inny kształt, na te dyskusje z 96-97 roku, no to jest oczywistym, że ten przepis właśnie taki ma kształt, tam jest ten mężczyzna i kobieta właśnie dlatego, że już wtedy przewidywano, że będą takie pomysły, już na Zachodzie było widać te pomysły, żeby instytucjonalizować związki homoseksualne, żeby przyznawać im prawo do adopcji dzieci. I właśnie po to ten przepis powstał w takim kształcie, żeby to uniemożliwić. A teraz właśnie próbuje się, można by rzec, oderwać ten przepis od jego genezy, od jego bezpośredniego źródła i nadać mu zupełnie inne znaczenie, takie, które no właśnie było wręcz niezamierzone. I myślę, że w tym obszarze wolności sumienia, wolności religii podobne rzeczy również się dzieją. Ta podstawowa wolność, święty Jan Paweł II właśnie mówił o wolności religii jako podstawowej wolności, no zatraca ten swój charakter. Przegrywa w konfrontacji z innymi wolnościami i prawami człowieka. No, przykładów możemy podawać wiele, jak to się dzieje. Na przykład mówiliśmy o przestrzeni polskiej, chociażby spektakl Klątwa, który ma ewidentnie taki agresywny, antychrześcijański wydźwięk, czego zresztą sam autor tego spektaklu nie krył. Taka była jego intencja, to, że celowo uderzał w wartości, które są dla Polaków najważniejsze, zresztą w wyjątkowo taki odrażający sposób. Tymczasem, no właśnie cóż, sądy oddalały wnioski o zawieszenie tej inscenizacji i on jest swobodnie wystawiany na terenie całej Polski, bo właśnie ochrona uczuć religijnych, ochrona wolności religijnej została uznana tutaj przez sąd za wartość zupełnie nieistotną w perspektywie właśnie wolności artystycznej, tej ekspresji, która no, zdaniem sądu ma większą wartość niż coś, co przecież dla każdego człowieka no, jest ważne, tak? Jego relacja do Boga. I też no, przecież wiemy, że niezależnie od tego, od tego, o jakiej religii tutaj mówimy.
Czyli wolność kilku ponad wolność większości.
Tak, w pewnym sensie tak, ale myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o to, że No właśnie, że to zostało, wartość tej wolności została poddana tak naprawdę pewnej subiektywnej ocenie sędziego, który ocenia sytuację, ocenia daną sprawę na podstawie osobistych przekonań. Poddana też została pewnej prywatyzacji, gdzie właśnie wolność czy religia straciła swoje znaczenie jako wolność, która ma gwarantować pewną obiektywną, ważną również publicznie w przestrzeni wspólnotowej rzeczywistość, a tak naprawdę została sprowadzona do czegoś zupełnie prywatnego, do czegoś drugorzędnego właśnie. I myślę, że tutaj widzimy problem też taki, że sztuka jako część kultury nagle, która kształtuje przecież społeczeństwo, nagle uzyskała wyższą rangę niż religia, która została zapchnięta do roli czegoś prywatnego. To widzimy również w tym, że w wielu krajach usuwa się z przestrzeni publicznej symbole religijne, bo nie ma już dla nich tam miejsca.
To wszystko w imię wolności.
Dokładnie tak. Właśnie tej wolności, która jest fałszywie rozumiana jako coś, co jest poddane pewnej neutralności światopoglądowej.
No właśnie, ta neutralność światopoglądowa tak naprawdę jest narzucana wręcz, możemy powiedzieć, w wielu momentach pałką na siłę, bo nie można w imię tolerancji, nie można wyrażać swoich przekonań. Pan minister mówił o tej dewaluacji pojęć i niektórych znaczeń. No to właśnie słowo tolerancja, które stało się takim wytrychem słownym, zamykającym usta tak naprawdę w wszelakiej dyskusji, bo kiedy próbuje się myśleć albo przedstawić pogląd, który będzie w jakikolwiek sposób, no powiedzmy tak enigmatycznie, sprzeczny z poglądami drugiej strony, który jest poglądem osadzonym w tradycji, który jest osadzonym w zdrowym rozsądku, w myśli nawet nie tyle chrześcijańskiej, co po prostu filozoficznej, zdroworozsądkowej, logicznej, tak? To nagle się używa sformułowania, ty jesteś nietolerancyjny, tak naprawdę nie znając znaczenia tego słowa tolerancja.
Tak, bo tolerancja to zdaje się już z mechaniki, prawda? Czyli odstępstwo od normy, które nie powoduje jeszcze zniszczenia całego mechanizmu. A z tolerancji zrobiliśmy tak naprawdę
akceptację.
Jakiegoś bożka wręcz, prawda? To jest taka właśnie świecka religia, tak bym to powiedział. Taki przykład utopijności, czegoś, co zawsze było utopią, czyli próba tworzenia pewnego raju na ziemi, a ten raj na ziemi, który ma być teraz tworzony, to tak jak kiedyś miał powstać w wyniku nasilającej się walki klas, to teraz mamy, czyli marksizm, to teraz mamy właśnie w wyniku walki płci, czyli ten neomarksizm w wersji genderowej. I też widzimy właśnie, jak ta ideologia właśnie wypełnia w ostateczności też z jednej strony tę pustkę, która powstaje po wypchnięciu religijności z życia człowieka czy z życia społecznego, ale też widzimy, w jaki sposób ta ideologia właśnie jest nietolerancyjna. Przypominamy sobie jeszcze paręnaście lat temu, jak Rocco Buttiglione miał zostać, włoski polityk miał zostać członkiem Komisji Europejskiej. Jego kandydatura została utręcona tylko dlatego, że w jednym wywiadzie pozwolił sobie na uwagę, że akty homoseksualne zgodnie z nauką katolicką są grzechem, prawda? Mimo że też w trakcie przesłuchania na jego jako kandydata do komisji, powiedział, że to są jego poglądy, one nie będą miały oczywiście przełożenia, można by powiedzieć, na jakieś decyzje, które mogłyby mieć charakter dyskryminujący właśnie, czy nietolerancyjny. Mimo to właśnie jego kandydatura została utrącona. I tu widzimy właśnie, jak nietolerancyjna jest ta nowożytna tolerancja, tak? Jak neutralność światopoglądowa nie jest neutralna. Jak właśnie mamy do czynienia z tą jednostronnością, że są równi i równiejsi. Trochę jesteśmy tutaj jak w Orwellu, prawda? Jak w właśnie w tej totalitarnej ideologii. I ostatni przykład przed ostatnich paru dni, jak właśnie przewodnik komunikacji inkluzywnej Komisji Europejskiej każe wręcz wyrzucać z przestrzeni publicznej jako właśnie nietolerancyjne, jako chyba nietolerancyjne, tak to trzeba podsumować. No, takie określenie jak Boże Narodzenie, tak, ma być czas świąteczny, tak, czy inne tego typu neutralne, prawda, określenie, czy już nie można by było używać sformułowania pan czy pani, tak, bo to mogłoby obrażać kogoś, ale też nawet używać imion, które mają konotacje związane z chrześcijaństwem, jak Jan czy Maria. To widzimy właśnie, jak to dziedzictwo jest właśnie wypychane z przestrzeni już nawet nie tylko publicznej, ale również prywatnej, czy próbuje być wypychane, gdy tymczasem czy symbole środowisk LGBT, czy poglądy, czy osoby właśnie, które często w bardzo agresywny sposób te poglądy wyrażają i narzucają innym, nie spotykają się w żaden sposób z jakąkolwiek reakcją, nie spotykają się z uwagą, że tego typu działanie jest nietolerancyjne, tak? Tutaj mamy do czynienia właśnie z tą wyjątkową dysproporcją w ochronie właśnie tych symboli, poglądów, tej jedynie słusznej ideologii i z wykluczaniem poza nawias dopuszczalnego dyskursu każdego poglądu, który chociaż trochę jest poglądem opartym na wierze czy na światopoglądzie w tym wymiarze takim społecznym chrześcijańskim. I to jest rzeczywiście przykład, jak zdewaluowały się pojęcia, jak pojęcie tolerancji, bardzo przecież szlachetne i ważne, jak pojęcie właśnie wolności zyskało zupełnie inny kształt. I jesteśmy właśnie świadkami tego, jak ten sposób myślenia, działania i zakazywania zaczyna być również obecny w Polsce.
No, to wszystko, o czym mówimy, jest z jednej strony dla nas przerażające, ale z drugiej strony to są fakty, które czytamy. Nawiązanie do tego, o czym pan minister mówił, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Helena Dalli opracowała zalecenia dotyczące komunikacji inkluzywnej, gdyż, i tutaj właśnie a propos tego sformułowania Boże Narodzenie, sformułowanie Boże Narodzenie może być stresujące. No dlatego tak. Należy je wycofać i zastąpić je z formułowaniem okres świąteczny. Ale to już jest coś, co w zasadzie weszło w język. To nie będziemy się zajmowali poszczególnym przypadkiem, ale mamy to samo w kwestii na przykład małżeństw jednopłciowych. Już to samo sformułowanie małżeństwo jednopłciowe jest z logicznego punktu widzenia, z punktu widzenia logiki, jest już sprzecznością. Tak, więc tutaj cały czas dochodzi do tego momentu, w którym próbuje się narzucić i zmienić znaczenie semantyczne wielu wyrażeń. Mówi się o adopcji psów, adopcji zwierząt, w tym samym momencie, kiedy mówimy o usuwaniu dzieci.
Tak, to już na poziomie pojęć mamy do czynienia właśnie z tą zmianą. No przecież matrimonium to jest związane właśnie z opieką nad nad matką, tak? A nie, więc mówienie o małżeństwie homoseksualnym jest no, sprzecznością w tym pojęciu właśnie. Zresztą proszę też zwrócić uwagę, ojcze, że jeżeli mówimy o legalizacji związków małżeńskich, to jeszcze mamy tutaj dodatkowo jeden błąd czy przekłamanie semantyczne, bo przecież związki homoseksualne w Polsce, nawet w wolnej Polsce, nigdy nie były nielegalne. Nikt za to w tym sensie nie karał, bo brak legalności właśnie na tym polega, że coś jest zakazane. A tutaj przecież mówimy o czymś innym, jeżeli chodzi o postulat, mianowicie o chęci stworzenia instytucji prawnej właśnie, czyli powiązaniu z tym związkiem jakichś dodatkowych uprawnień, przywilejów. Przecież osoby, które mogą żyć w takich związkach, mają wszelkie możliwości do tego, żeby kształtować swoją sytuację prawną tak, jak chcą. Mogą przekazać sobie spadek, mogą zawrzeć wszelkie umowy, umożliwić dostęp do wszelkich informacji. Jakby dysponują wszelkim instrumentarium, żeby ukształtować sobie swoje stosunki, no tak jak chcą, prawda? A ich oczekiwanie jest inne. Ich oczekiwanie jest właśnie takie, żeby stworzyć taką specjalną instytucję, żeby można by powiedzieć zdetronizować małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety po to właśnie, żeby zniszczyć to dziedzictwo, które mamy. Zresztą to widać też w wypowiedziach wielu aktywistów, że przecież wiele takich osób nie oczekuje wręcz życia, swojego życia właśnie w takich trwałych związkach, ale celem jest zniszczenie tej tradycji, tej struktury społecznej, tych instytucji, które kształtują właśnie naszą rzeczywistość. Właśnie takich jak małżeństwo, takich jak Kościół, takich właśnie jak państwo narodowe, jak wspólnota.
Tylko panie ministrze, rodzi się pytanie, po co?
No cóż, powiem w ten sposób. Mieliśmy rewolucję francuską, mieliśmy rewolucję październikową, teraz mamy jakiś rodzaj kolejnej rewolucji. No tutaj jest w naszym społeczeństwie, w naszej ludzkiej egzystencji zawsze to zarzewie zła, tej ideologii, która chce no właśnie narzucić swój totalitarny sposób myślenia, sposób bycia, ukształtowania społeczeństwa. Tak jak marksiści, tak jak bolszewicy mieli jakąś wizję raju na ziemi, który chcieli zrealizować, nie transcendentnego, tylko immanentnego. Tak samo no, neomarksizm w tej wersji genderowej. No, nie będę tutaj oryginalny, jeżeli jakby przywołam jego istotę, która właśnie polega na zaprzeczeniu, na walce płci, a która prowadzi tak naprawdę do ich rozmycia, do zaprzeczenia właśnie człowieczeństwa, natury człowieka, jego osobowego sposobu istnienia jako mężczyzny i jako kobiety. I tutaj jakby tworzy pewien konflikt, czy próbuje pokazać, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem w społeczeństwie, który należy rozwiązać właśnie likwidując jego przyczyny, czyli męskość i kobiecość, tak? I w miejsce tego stworzenie nowego człowieka, nowej wizji człowieka, tak jak marksiści mieli wizję walki klas i stworzenie właśnie tego człowieka oderwanego od przesądów, właśnie oderwanego od religii, oderwanego od tradycji, tak samo
ale tak naprawdę człowieka zawieszonego w próżni.
Dokładnie tak, bo wolność, przecież o której mówimy, no nie jest czymś abstrakcyjnym. Żeby...
Wolność potrzebuje punktu odniesienia.
I utrwalenia, prawda? I tego, żeby rzeczywiście człowiek mógł znaleźć oparcie we wspólnocie, poczynając od małżeństwa, od rodziny, kończąc na właśnie wspólnocie narodowej. Mamy przecież różne poziomy wspólnot. Zasada pomocniczości je porządkuje, prawda? I one wszystkie są potrzebne, bo człowiek no, jest istotą społeczną w tym sensie dialogicznym, tak? Jest zawsze w relacji do drugiego człowieka, do współbrata, prawda? I nie istnieje sam, można by powiedzieć. Człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek zawsze jest w relacji do tego drugiego, w ostateczności też w relacji do Boga. I to też jest wyjaśnienie takie antropologiczne, również religijności. Natomiast no, ta wspólnota jest potrzebna. Również w takim wymiarze czysto egzystencjalnym. Często się mówi, że rodzina to seminarium republik. Tak? To miejsce, gdzie człowiek wychowuje się w cnotach obywatelskich do tego, aby funkcjonować w tych szerszych wspólnotach. Przecież to z rodziny wynosimy te dobre, no, czasami też niestety złe nawyki, ale no, to kształtowanie w mniejszych wspólnotach jest niezbędne, żeby funkcjonować i bronić naszych praw, naszych wolności w przestrzeni szerszej, w ostateczności w państwie, w narodzie. I człowiek no, potrzebuje właśnie takiego różnego rodzaju wspólnot, które myślę, że można by tak to powiedzieć, no, których celem jest urzeczywistnianie, ochrona różnego rodzaju dóbr, prawda? I bez tego człowiek staje się jakby przedmiotem, bardzo łatwym przedmiotem manipulacji, kontroli. No każde totalitarne państwo, przecież pamiętamy to jeszcze z czasów PRL, które było takim po części również państwem totalitarnym. No tam naprawdę istotą kontroli nad człowiekiem było to, żeby człowiek był wykorzeniony, tak, z tych swoich naturalnych więzów, bo kogoś takiego łatwiej zmanipulować, kogoś takiego łatwiej kontrolować, zarządzić, prawda, taką masą, tak, a nie wspólnotą. I myślę, że to jest ważne i to pokazuje też taki totalitarny w ostateczności charakter takich ideologii właśnie jak marksizm i neomarksizm.
Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Jest 57 minut po godzinie 21. Słuchają państwo Radia Maryja.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca, gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, coś w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
To były słowa Marka Grechuty na temat wolności. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. A moim i Państwa gościem jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, rozmawiamy na temat tego wszystkiego, co dzieje się we współczesnej Europie i dziś też również we współczesnej Polsce. Tym, w jaki sposób, no, szczególnym obiektem ataków staje się jednak chrześcijaństwo i staje się jednak religia katolicka. Mimo wszystko Europa próbuje się odciąć od swoich korzeni, ale patrząc na Europę i na jej kondycję, trochę przypomina mi się obrazek z sienkiewiczowskiego Quo Vadis, czyli to takie cesarstwo, które jest już obrośnięte w tłuszcz, w wygodę i które żyje metodą i takim sposobem chleba i igrzysk, bez jakichś większych problemów, które tak naprawdę szuka sobie sam sztucznych problemów, żeby cokolwiek robić, bo można by było powiedzieć, wszystko już osiągnęło. Teraz znalazło sobie kozła ofiarnego w postaci chrześcijan. Czy to nie jest tak, że właśnie dochodzimy powoli do takiej sytuacji, że próbuje się nas, chrześcijan, rzucić trochę na pożarcie tej współczesnej machiny europejskiej, współczesnej machiny prawnej, tej machiny rozwiązłości, tego wszystkiego, co się nam próbuje zaproponować?
Tak, rzeczywiście, każde imperium potrzebuje wroga i każde imperium potrzebuje jakiejś ideologii, które by je spajało. I myślę, że tutaj wroga sobie znalazło właśnie w chrześcijaństwie, w katolicyzmie w szczególności, a tą ideologią jest właśnie ideologia gender. Ja pamiętam z przełomu tysiącleci taką książkę Quo Vadis trzecie tysiąclecie. To Biblioteka Fronde, pamiętam, wydała i wtedy tę książkę czytało się trochę jak political fiction, a niestety powoli, ale w tempie jednostajnie przyspieszonym staje się to rzeczywistością, prawda, że mamy do czynienia właśnie z narzucaniem tej genderowej ideologii jako czegoś, co ma spajać nasze współczesne imperium europejskie pod niemieckim przewodnictwem. Teraz już widzimy przecież bardzo
ta sama wizja jest przedstawiona we Władcy Świata.
Tak, rzeczywiście, rzeczywiście, więc pewne przepowiednie się spełniają. Jeszcze skoro mówimy o jakichś nawiązaniach political fiction, to pamiętam Czerwone dywany, Odmierzony krok Rafała Ziemkiewicza, też mniej więcej sprzed 20 lat. Ta sama wizja, no, ona się spełnia, ale myślę, że patrząc na, odwołując się może do takich podstawowych pojęć, widziałbym też w tym nowym Quo Vadis zasadnicze źródło problemu w postaci jakby spojrzenia na to, co my traktujemy jako wartość, co współczesne społeczeństwa, ten nowy człowiek w nowym, wspaniałym świecie widzi jako wartość, i to jest przyjemność. Przyjemność stała się najwyższym dobrem, tą najwyższą wartością. Już nie dobro rozumiane klasycznie, ale właśnie przyjemność czy brak cierpienia jako dobro jedyne, podstawowe i fundamentalne. I tutaj już mamy odpowiedź, dlaczego ten hedonizm, dlaczego właśnie to rób ta, co chce, ta kierowanie się tylko i wyłącznie wizją przelotnej przyjemności, która no, powoduje, że zobowiązania, trwałość małżeństwa, często związana przecież z trudnościami, podejmowanie jakiegokolwiek większego wysiłku już jest bardzo często poza perspektywą naszego pokolenia, tak bym powiedział. I to jest problem. Również taki problem związany z, przepraszam, że mówiąc o tak wzniosłych rzeczach, powiem nawet o efektywności ekonomicznej, prawda, że ludzie wychowani właśnie w takim duchu nie będą w stanie podjąć wysiłku, żeby zatroszczyć się o swój byt, nie będą w stanie podjąć trudu, żeby obronić swoją ojczyznę przed wrogiem zewnętrznym. Wiele, wiele innych tego typu wyzwań, z którymi przecież się spotykamy. I tutaj widzę też właśnie te negatywne konsekwencje tych zjawisk właśnie, o których mówimy. Ale właśnie wracając do tej wizji Quo Vadis, no, myślę, że właśnie, no, powrócę do poprzedniej może myśli, że rzeczywiście kontrola nad społeczeństwem takiego pseudototalitarnego tworu no, nie byłaby możliwa bez zniszczenia właśnie czegoś, co pod kontrolą takiego tworu politycznego siłą rzeczy nie może być, czyli rodziny, czyli wspólnoty religijnej, no, szczególnie takiej wspólnoty religijnej, która oddziela Kościół od państwa. Teoria dwóch mieczy, prawda? Państwo, które chce kontrolować całą tę rzeczywistość i nie pozwala na jakikolwiek obszar właśnie wolności. A wolność religijna jest właśnie, ta wolność najbardziej wewnętrzna, jest właśnie tą wolnością, która no, jest pierwsza, jest podstawowa i która myślę, że też w dużej mierze warunkuje te wszystkie pozostałe. Więc tak bym patrzył na z takiej może dalekiej perspektywy na tę rzeczywistość, o której dzisiaj dyskutujemy.
Czyli wolność tylko taka, która jest kontrolowana i która nie może wyjść poza pewne granice.
Przestając być jednocześnie wolnością w pełnym tego słowa znaczeniu, dokładnie tak.
To, o czym pan minister mówił troszeczkę wcześniej, właśnie o tym braku cierpienia jako nadrzędnej wartości, przypominam sobie rozmowy z moimi uczennicami, ale też i uczniami zaraz w trakcie albo tuż po Czarnych Marszach zeszłego roku, gdzie jedynym tak naprawdę argumentem tych młodych ludzi, dla których wyszli na ulicę, dla którego wyszli na ulicę i dla którego protestowali, był właśnie argument: nikt nie ma prawa nikogo skazać na cierpienie. Tak? Przy czym już całkowicie nie brali pod uwagę tego, czym jest trauma poaborcyjna. Już w ogóle nie brali pod uwagę tego, że rzeczywiście dokonuje się zbrodnia na istocie ludzkiej. Nie. Najważniejsze było teraz, tu i teraz, to krótkotrwałe doświadczenie cierpienia, które można zgotować osobie, kobiecie, której nakaże się urodzenie tego dziecka. Dla nich to był jedyny argument, żeby nie cierpieć i żeby nie było bólu.
Tak, i jeżeli spojrzymy na to też z drugiej strony, to również widzimy, jak właśnie uciekamy od tego kontaktu z cierpieniem, jeżeli chodzi o osoby starsze, prawda? Przecież cała ta antykultura eutanazji, z którą mamy do czynienia, no, w szczególności na Zachodzie, no, doprowadza do sytuacji, w której bardzo ludzkie rzeczywistości, jak kontakt ze śmiercią osoby bliskiej, towarzyszenie jej przy tej śmierci, wspieranie właśnie w tym cierpieniu, którego oczywiście nie trzeba szukać w taki bezpośredni sposób. Opieka paliatywna jest czymś bardzo przecież potrzebnym, ale gdzieś staramy się uciekać, wyrzucać poza naszą perspektywę właśnie ludzi starszych, ludzi ułomnych, też pewną niepełnosprawność. Ta kultura fitness, prawda, którą jesteśmy otoczeni, powoduje, że każda, nazwijmy to, ułomność, każda wada, każda niepełnosprawność jest czymś, co tak naprawdę staramy się gdzieś ukryć. I to jest, myślę, też bardzo ważny aspekt tych bardzo niekorzystnych zmian w patrzeniu na rzeczywistość. Zapominając przecież, że właśnie takie osoby upiększają też nasze życie i potrafią wnieść do niego wiele dobra.
Dziś jeden z memów, który został opublikowany przez jednego z dziennikarzy na Twitterze: całe pokolenie odchodzi bez przytulenia, bez jednej pieszczoty, słodkiego rozmowu, pocałunku, bez bliskich, w szpitalach zamkniętych z powodu COVID-u. Ale martwimy się o to, czy salon fryzjerski się otworzy, czy wybierzemy się na ferie, czy wszystkie sklepy otworzą się na święta. Co za upokarzające czasy.
Nic dodać, nic ująć.
12 minut po godzinie 22. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Doktorem, wróć gościem Radia Maryja w rozmowach niedokończonych jest pan doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Myślę, że możemy poprosić naszych słuchaczy o to, żeby włączyli się w tworzenie naszej audycji. Bardzo gorąco i serdecznie prosimy. Przypomnę numery telefonu do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. to była etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina. Oczywiście tutaj żeśmy się z panem ministrem śmiali. To nie żadna prowokacja, nie chodzi o nawoływanie do rewolucji. Wolność sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Moim i państwa gościem jest pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. A my odbieramy telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy, księże.
Ja chciałem zwrócić na uwagę na takie sprawy. Tak zwane dowolne definiowanie niezgodne z logiką, z ontologią, z semantyką. No można mówić drewniane żelazo, prawda? Można. Można mówić kwadratowe koło, oczywiście, tylko że to jest bełkot. To jest po prostu nielogiczne, nie naukowe. I jeżeli my dzisiaj mamy informatykę, w której siedzi cała logika z jednej strony, a z drugiej robimy jakieś wizje nielogiczne. Więc to jest coś nie tak w tej naszej kulturze. I poza tym to pierwsze kryterium jest kryterium logiki, które jest kryterium naukowym. Drugie kryterium w tym wszystkim bałaganie jest kryterium z historii filozofii, kryterium i doświadczenia. No weźmy przypadek społeczna rola religii. No od dawna filozofowie pokazują, jak ważna jest religia w społeczeństwie. Ja tylko wymienię choćby Durkheima, czy nawet naszego pochodzenia polskiego Henryka Bergsona, Zbytkower się nazywał, prawda? To fundamentalne dzieło o dwa źródła moralności i religii. I religia właśnie, o której mówi religia zamknięta i otwarta i społeczeństwo otwarte i zamknięte. Masę z tego typu przykładów. Następny element to chciałem powiedzieć o tej wolności. No weźmy taki przykład z doświadczenia. Mówię znowu doświadczenie. Ktoś robi terapię i mówi się tak, ty jesteś, masz problem z alkoholem, przed wypiciem pierwszego kieliszka jesteś wolny. 100%. Każdy mi to przyzna. Każdy psycholog, psychiatra. A ktoś powie, jakiś ideolog, nie, to jest dyktatura cnoty, Więc widzimy, trzeba się kryterium naukowego doświadczenia trzymać. Takie neutralny światopogląd. No taka bzdura, jak można coś takiego dzisiaj mówić? Światopogląd jest zawsze subiektywny, relatywny i nie ma neutralnego, bo to zawsze ktoś głosi. Ja głoszę światopogląd, jakiś pan Malinowski, jakaś pani z Unii Europejskiej, ale to są światopoglądy kogoś. Nie ma światopoglądu naukowego. To Marksizm, Lenin jeszcze głosili naukowe, ale to nikt dzisiaj, żaden filozof nie uważa, że istnieje światopogląd naukowy, bo go nie można udowodnić. To jest podstawa nauki. Udowodnienie, kryteria logiczne, dowody, doświadczenia i tak dalej. No więc jedna bzdura za drugą dzisiaj się słyszy i to wstyd, że takie coś ludzie niedouczeni z Brukseli takie bzdury próbują opowiadać. Każdy filozof, nawet ateista, przewraca się w grobie, jak to wszystko słyszy. Więc to jest bardzo rzecz dzisiaj niebezpieczna, nie mówiąc już o błędach akselogii, tylko są wartości, jak to się mówi, materialne, ewentualne, witalne, już o duchowych, których mówił Max Scheler, bo mówi o religii, wartości religijne, które są trudne, ale są duchowe. Max Scheler, następnego filozofa przytoczę. Nie będę tu dużo na te tematy mówił, bo szkoda czasu, ale pamiętajmy nie to, co słyszymy różnego rodzaju mądrych ludzi, ale niewykształconych naprawdę w historii filozofii, w logice i tak dalej. To jest wstyd. Wstyd, żeby takie bzdury dzisiaj ludziom opowiadać i młodzieży. No, to chyba na razie tyle. Tylko trzeba naprawdę młodzieży to dzisiaj mówić, bo są rzeczy bardzo, bardzo niebezpieczne. I szkoda tej młodzieży, jeżeli by się poszła w tym kierunku.
Absolutnie.
Bo to jest heglizm i takie wszystko mentactwo i to zawsze do nieszczęść później prowadzi w historii. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, księże Korneliuszu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Jeśli można, też kontynuując trochę ten tok myślenia księdza Korneliusza, dodałbym jeszcze jedną rzecz z punktu widzenia właśnie jurysprudencji, z punktu widzenia prawa. Te błędy, z którymi mamy do czynienia współcześnie, chociaż może to nie są błędy, tylko właśnie zamierzone manipulacje, właśnie związane są z tym właśnie manipulowaniem pojęciami, ale to się nie dokonuje, jakby to nie jest tylko problem pojęciowy, tak, że jakieś pojęcie jest błędnie rozumiane, chociaż to jest oczywiście fundamentalne, bo walkę w kulturze wygrywa się na poziomie pojęć, ale w przypadku tekstów prawnych, szczególnie tych właśnie dotyczących tych najbardziej podstawowych praw i wolności, mamy jeszcze do czynienia z czymś, co z punktu widzenia wspólnoty społecznej, władzy politycznej jest bardzo ważne i fundamentalne, mianowicie z tym, że sędziowie zaczynają pełnić funkcję ustawodawcy, zmieniają prawa bez tej demokratycznej legitymacji. Zmieniają prawa w tym sensie, że zmieniają znaczenie tekstu prawnego, pojęć w nim użytych, a nie samą literę prawa. To jest problem oczywiście zawsze związany z funkcjonowaniem systemu prawnego, ale obecnie jest on, można by rzec, chyba głównym problemem współczesnych systemów prawnych. To widzimy właśnie na przykładzie tych wolności, tych praw podstawowych, o których dzisiaj również mówimy, że nagle pojawia się prawo do aborcji, tak, jako coś przecież absurdalnego. Nagle pojawia się małżeństwo homoseksualne, tak? Więc mamy do czynienia może w mniej takich sprawach aksjologicznie obciążonych z poszerzaniem kompetencji centralnych administracji brukselskiej właśnie w drodze orzecznictwa sądowego, gdzie sędziowie przywłaszczają sobie czy innym instytucjom centralnym pewne kompetencje, których te instytucje nie mają. Państwa członkowskie, wybrane ich władze w demokratycznych wyborach, nie godziły się na przykład na to, żeby regulować kwestie właśnie ustroju wymiaru sprawiedliwości. Państwa członkowskie nie godziły się na to, żeby promować ideologię gender w szkołach, żeby już teraz to się dzieje, wymuszać na państwach członkowskich wzajemne uznawanie każdego rodzaju związku z instytucjonalnego czy małżeństwa. Za chwilę będzie próbowało się zmusić na przykład Polskę, żeby małżeństwo w cudzysłowie homoseksualne zawarte na przykład w Hiszpanii wywierało wszelkie skutki prawne również zgodnie z prawem polskim. To jest właśnie przykład, jak postępuje pewna jurystokracja. Nie mamy już do czynienia z demokracją, tylko z rządami sędziów, którzy, to są ich subiektywne poglądy, to są ich poglądy, które nie mają poparcia w demokratycznych decyzjach.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witamy, panie Jarosławie.
Serdecznie pozdrawiam ojca, szanownego gościa, pana doktora Marcina Romanowskiego, przepraszam. Rozpocznę tak. Już święty pamięci błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński powiedział do kapłanu: pamiętajcie, kiedy przyjdą po naród, najpierw przyjdą po was. I to przypomniał również, że nowy porządek w świecie w czasie wielkich totalitaryzmów, hitleryzmu, komunizmu próbowano budować przez zniszczenie Kościoła. I ostrzegał, że ta walka trwa nadal. I ma rację. I trwa ta walka do dziś. Tymczasem my opisujemy zdarzenie. To tak jak jak lekarz, który nie wie, jaką radę dać na chorobę, będzie ciągle opisywał coraz to inne lekarstwo, coraz to inną receptę, ale nie ma konkretów. Szanowni Państwo, myślę, że już opisywanie zjawiska, myślę, że już to skończył się ten czas. Polakom pilnie potrzeba recepty. Wpadliśmy do jakiś dualizm cywilizacyjny. W tej chwili, no Polacy, jeszcze jest cokolwiek Polski w Polsce, Polaka w Polaku i katolika w katoliku. Ale to się już kończy. Czy jest stać Polaków na to, jako naród słowiański, odwiecznie bytujący na tej swojej i odwiecznej ziemi, nam danej i zadanej, ale nie do zdegradowania, tylko do jej uprawiania, bo to jest dar Boży. Gdzie rozpoczęliśmy swoją zwyczaje, kulturę przez zwyczaj, przez tradycję, a tradycja dopiero nowe prawo tworzyła, to oparte na tradycji, tymczasem i to wchodziło potem w etap cywilizacji, a my wchodzimy z naszej cywilizacji słowiańskiej, chrześcijańskiej, jakoś na siłę ktoś nas pcha do cywilizacji bizantyjskiej. Jesteśmy w jakimś dualizmie, w imię cywilizacyjnym. Idziemy do kościoła, modlimy się, klękamy, prosimy Pana Boga, przepraszamy, dziękujemy. Przejdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi, tak? Ale wychodzimy z kościoła, jesteśmy w czystej, żywej, powiedziałbym, czystej próby bolszewi. Bo inaczej nie można tego nazwać. Bo jeżeli doskonale zdajemy sobie sprawę, że tu królestwo, a tu jakieś rządy, jakiś partyjek po 15-20 tysięcy osób w organizacji rządzą całym narodem, to jest dualizm, tak? Czy nie jest to czas zapytać Polaków w ich powiatach, w ich ziemiach, czy rzeczywiście jesteście w stanie obrać spośród siebie odpowiedzialnych ludzi, nieuwikłanych w koneksje partyjne, wybranych rzeczywiście spośród was, którzy będą was reprezentować. A Polacy tymczasem, tak jak i w Unii Europejskiej, to widzimy, co się dzieje. Polska traci. Polsko, co się z tobą stało? Czy chcesz, żeby bolało? To nie twoja droga. Powróć do Boga. Tymczasem mamy koncerty opisów zjawiska pod tytułem co się z nami dzieje. Czy nie jest to pora, że powinniśmy postawić już rzeczywiście tą diagnozę i ją realizować. Przywrócić Polsce, Polakom Polskę, przywrócić katolikom katolicyzm i tak dalej, i tak dalej. Pan doktor słusznie powiedział, że my jesteśmy w jakimś takim rozprzężeniu o tej tolerancji. Ja też jestem z wykształceniem między innymi mechanikiem. Wiem, co to znaczy tolerancja, tak? To jest od do. Tymczasem nas się wpędza w taki rękaw, w taki tunel, gdzie to jest jedna wielka tolerancja. Ale to jest utopia. Polakom jest potrzebny po prostu, można powiedzieć, król, który nas poprowadzi, który będzie naszym ojcem, lekarzem i naszym nauczycielem. A nie od kadencji do kadencji odbijamy się jak pijany od płotu do płotu i szukamy coraz to nowego przywódcy. Tak być nie może. Tak się Polska nie ostanie. Widzimy, co się dzieje. Niedawno w Radio Maryja zadzwonił pewien pan z Gdańska i powiedział, co pewna pani powiedziała, już nie będę powtarzał nazwiska, bo to można odsłuchać, że Polski za chwilę nie będzie. Jesteście skończeni. Ktoś tutaj wami będzie zarządzał. Jesteśmy na najlepszej drodze, aby to się stało. Myślę, że najwyższy czas zrobić porządne wybory w powiatach, czyli w ziemiach, tak jak dawniej było w Polsce, i mieć tego kandydata na oku. A nie, że idzie kandydat, wspaniały człowiek, raz idzie do Gdańska, raz idzie do Przemyśla, inna z kolei idzie do Sokółki, tak jakby tam nie było odpowiedzialnych ludzi, którzy mogą wziąć odpowiedzialność za swój kawałek ojczyzny, w tym miejscu, gdzie się urodził, gdzie jest sprawdzony, zweryfikowany, gdzie go spotykamy w kościele, na zakupach, na spacerze i możemy w każdej chwili mu palcem pogrozić. Tymczasem jesteśmy skazani na jakąś partyjną samowolkę. Bardzo przepraszam, ale dzisiaj miałem spotkanie spóźnione z Mikołajem, który mi wręcz pięść do oka przystawił, jeżeli się nie nawrócicie, to zginiecie Polak. A ty masz możliwość do radia, powiedz im to, że ja stary człowiek, radiomaryjny nawet, ja to mówię, szukajmy prawdziwego człowieka, Polaka, ale bezpartyjnego, bo widzimy, co się dzieje, tak? Ja to potwierdzam, rzeczywiście, tak? I powtórzę, pamiętajcie, kiedy przyjdą po naród, najpierw przyjdą po was. To powiedział błogosławiony kardynał świętej pamięci Stefan Wyszyński.
Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy za ten głos. Damy, teraz przekażemy głos naszemu gościowi.
Bardzo proszę, serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica,
teraz
królowa
i zawsze
korony polskiej.
Bóg zapłać, panie Jarosławie, i prosimy pana ministra o ustosunkowanie się.
Bardzo dziękuję panu Jarosławowi za ten komentarz. No, rzeczywiście trudno się nie zgodzić, że no, to partyjność PARS pochodzi od części przecież, tak? I my chcemy patrzeć na całość, żeby mówić o Polsce jako całości, jako wspólnocie. No chociaż no, rzeczywiście jakby ten system polityczny, system reprezentacji, no też no, bardzo często ma przecież z sobą to powiązanie z właśnie z tą metodą reprezentacji. Ja bym powiedział też z drugiej strony tak, że jednak ten republikanizm, dobrze rozumiany republikanizm, jest czymś też bardzo głęboko zakorzenionym w naszej tradycji. Można by, trochę nawiązując do profesor Thompson, powiedzieć, że Rzeczpospolita Obojga Narodów z tą tradycją właśnie republikańską była największym projektem republikańskim od czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego do momentu powstania Stanów Zjednoczonych, więc te tradycje myślę, że jednak są dość silne. Oczywiście one są związane z pewnymi deficytami, ale myślę, że te deficyty to przede wszystkim taki brak przywiązania do dobra wspólnego, brak tego poświęcenia też często swoich jakichś osobistych, czy właśnie grupowych, partyjnych planów, czy interesów właśnie na rzecz dobra wspólnego, i myślę, że tego nam najbardziej potrzeba, żebyśmy potrafili jako Polacy z sobą współdziałać, co szczególnie jest ważne w takich czasach jak teraz. No oczywiście każde czasy są trudne na swój sposób, ale myślę, że te zagrożenia ideologiczne, z którymi mamy do czynienia, o których mówiliśmy, są trudnym i ważnym dla nas wyzwaniem. Też te wojny hybrydowe, czy prawda wojna hybrydowa, czy co taka bardziej klasyczna wojna hybrydowa na wschodniej granicy, to są te trudności, z którymi naprawdę teraz musimy się borykać, i nasza dojrzałość okaże się właśnie w tym, na ile potrafimy współdziałać, na ile potrafimy rzeczywiście zjednoczyć się, żeby działać na rzecz naszego wspólnego dobra.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Już mogę?
Tak, proszę bardzo. Kto się do nas dodzwoni?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Danuta z Dolnośląskiego.
Witamy.
Ja niewiele mam do powiedzenia, ale podpisuję się dwoma rękami. Pod jedną wypowiedzią i pod drugą. Ja, ponieważ muszę wracać pod respirator, to powiem tylko tyle. Warszawiacy i Polacy, obudźcie się. Nie pozwólcie sobie zabrać Bożego Narodzenia. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg zapłać.
Na tyle.
Bóg zapłać, pani Danuto. Życzymy.
Dziękuję.
Dużo zdrowia, siły. Proszę się też oszczędzać i wracać do zdrowia. A ja odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca oraz pana doktora. Cóż chciałbym powiedzieć, a mianowicie współpraca, współdziałanie jest tylko możliwe, kiedy wszyscy będziemy tego samego ducha. Nie ma, jeżeli będą różne duchy, nie będzie żadnego współdziałania. Gwarantuje to jedynie wierność Kościołowi i Bogu. Jeśli człowiek będzie trwał w grzechu, nigdy nie będzie współpracował z kimkolwiek. Zawsze będzie szukał kozłów ofiarnych, by usprawiedliwić swoje grzechy. Jest wiele osób, którzy nawet krytykują Kościół, zachowują się dlaczego? Dlatego, że uporczywie trwają przy grzechu, który ich trzyma. I dlatego są tacy. Ja zawsze mówię, gdybyś był w porządku, nigdy byś nie krytykował Kościoła, ale tylko świadczy o tobie, że się odwrócił od Boga i dlatego tak się zachowujesz. Jedność jedynie w Bogu. Poza Bogiem jest rozbicie, nie ma jedności. Co zaś do młodzieży? Z pewnością współczesna młodzież jest bardzo trudna. Ale dlaczego? Po prostu jest to zaniedbanie rodziców. Absolutnie. Już na antenie telewizji Trwam było powiedziane mianowicie, że należy edukować rodziców. Tak. Trzeba ich przygotowywać do wychowania, do obowiązku wychowania dzieci. Dzieci się nie tylko rodzi, ale je wychowuje, bo taki jest porządek świata i taki jest plan Boży. I dlaczego tak jest trudno potem z rodzicą, z młodzieżą, która nie miała czegoś w rodzinie? Tak, bo pierwszym takim elementem naturalnym, przekazem silnym, bardzo najsilniejszym jest przekaz rodziny. Od tego się zaczyna. Ja kiedyś na antenie mówiłem, bo mam taką broszurkę francuską, w której właśnie wyraźnie piszę, że jeśli się dziecka nie nauczy od najmłodszych lat rozmowy z Panem Bogiem, potem będzie to niemalże niemożliwe. Dla niego będzie to obojętne. Dlatego młodzież współczesna, jeśli nie ma wzorców w rodzinie, to jest wielki apel do rodziców i naprawdę ich nakierunkowywanie na obowiązek, wówczas cóż, któż nie wychowuje ulica, zewnątrz, elementy obce, absolutnie. A młodzież jest piękna ze swojej natury, ale bardzo wpływowa. Ona szuka pewnych idei, pewnych wartości. Niestety tych wartości nigdzie nie znalazła w rodzinie, to wtłacza jej się antywartości, fałszywe wartości i dlatego deprawuje się tę młodzież. I ta młodzież potem jest zagubiona i trudno z nią rozmawiać. Moja siostra, która tu właśnie była we Francji, mówiła, że rozmawiała z młodym, który był jako dziecko, bo ona pracowała w tej rodzinie. On mówi, że nie wie, co to jest Pan Bóg. Tak. I dla niego jest to obojętne. Nawet gdyby rodzice byli, czytałem to w książce, nawet gdyby rodzice byli wierzący jako tacy, nie dbali o swoich dzieci i po prostu zmuszaliby dzieci swoje dochodzenie na religię, chodziliby, ale byliby obojętni. Tak. Od tego się zaczyna. Rodzice mają największy obowiązek i odpowiedzialność przed Panem Bogiem, ponieważ co jest od najmłodszych lat pojone w dziecko, to zostaje na całe życie. I ta trudność polega właśnie, wywodzi się od rodziców. Od rodziców, którzy zaniedbują wiarę, które nie uświadamiają sobie, że ich obowiązek wobec Pana Boga jest wychowanie dzieci. I przede wszystkim obowiązek, trwanie przy jedności wzajemnej męża i żony, utrzymanie wszystkiego poza Bogiem, nie ma jedności. Są trudności, które są, bo jesteśmy na świecie, w świecie niedoskonałym, ale je przezwyciężamy z Panem Bogiem. I nigdy się nie poddać złu, bo zawsze ostateczne zwycięstwo jest w Bogu. A kto ulegnie złu, odwróci się od dobra. Dlatego to jest bardzo naglące. Przede wszystkim zwrócenie uwagi na rodziców, napominanie, nauczanie ich, uświadamianie, że ich największym obowiązkiem jest dziecko od najmłodszych lat. I dać wzory, które te wzory potem trwają w dziecku na całe życie. Jak ono potem jest ukształtowane i młodzież wychodzi potem na ulicę, ulica wychowuje, nie wychowują już potem rodzice. prawda. Szczęść Boże, to Panie tym Jezu, się chciałem.
Panie bardzo, bardzo dziękujemy.
Podzielić.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i prosimy pana ministra o zabranie głosu.
Tak, bardzo dziękuję panu Jerzemu za te słowa. Są niewątpliwie bardzo trafne i prawdziwe. Rzeczywiście jest tak, że w takim, nazwijmy to, no, życie człowieka nie zna próżni, tak? I rzeczywiście to dotyczy szczególnie ludzi młodych, którzy chłoną, tak? Każdy człowiek, myślę, że jest trochę takim zwierzęciem naśladującym innych, prawda? Że czerpiemy dobre, ale też niestety złe wzorce od innych. Dlatego tak ważne jest to wychowanie, dlatego jest tak ważne to zaangażowanie w rodzinie, w szkole, w różnych instytucjach społecznych, harcerstwo, kościół, żeby rzeczywiście przekazywać te wartości ludzkie, takie ważne w życiu indywidualnym, ale też te w życiu społecznym. Patriotyzm to jest rzeczywiście fundamentalne, z tym się nie rodzimy, prawda? To jest coś, co uzyskujemy od innych. Taki jest sens kultury, taki jest sens wspólnoty, ale myślę, że podobnie też jest w tym życiu sprawnym i społecznym, że jeżeli nie troszczymy się o instytucje, nie troszczymy się o system prawny, no to powoli ulega on pewnej degeneracji. Każde pole, które się nie uprawia, zarasta chwastami i dlatego no, myślę, że też w tym życiu społecznym i politycznym potrzebne jest to zaangażowanie, potrzebne są te ciągłe zmiany, reformy, czasami większe, czasami po prostu drobne korekty, żeby właśnie ten nasz system prawny, o którym dzisiaj też mówimy w kontekście wolności religijnej, no rzeczywiście trwał i spełniał swoją rolę. I myślę, że to będzie takie dobre podsumowanie tych słów.
Ja odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze witam.
Teraz i zawsze.
Z Warszawy. Bardzo, bardzo dziękuję niezmiennie za podejmowanie tak ważnych tematów, drogi księże i drogi ojcze. I bardzo dziękuję za odebranie telefonu, bo mam trzy bardzo konkretne prośby i do pana ministra. Temat jest rzeczywiście ważki i nie warto nawet mówić o tym, jak bardzo aktualne i jak rzeczywiście dość diagnozy. Podpisuje się też dwiema rękami pod wcześniejszymi głosami. Panie ministrze, po pierwsze mam taką ogromną prośbę. Czy możecie państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomić jakąkolwiek platformę zgłaszania indywidualnych sytuacji, w których można by było opisać uczucie obrażenia, poczucie obrażenia symboli religijnych i naruszenia wolności katolików w państwie, w naszym kraju, w którym większość jednak wyznawców jakiejkolwiek religii to są katolicy. I tu mam ogromną prośbę. Niech to będzie, nie wiem, aplikacja, niech będzie jakakolwiek możliwość zgłaszania tego rodzaju odczuć i tego rodzaju zdarzeń, bo święt twierdzić, że po prostu za bardzo jesteśmy w tym obrażaniu naszych symboli religijnych i naszych odczuć religijnych zbyt pobłażliwi i zbyt cierpliwi, a to skutkuje tym, że tak naprawdę skala tego rodzaju zdarzeń jest nieznana w naszym kraju, gdzie katolików, tak jak mówię, jest większość. Przytoczę tutaj tylko przykład koleżanki, która podróżowała po Azji Mniejszej i każde naruszenie, jakiekolwiek naruszenie, ona akurat weszła na, żeby zrobić sobie zdjęcie na postument pomnika bóstwa, które tam było istotnym symbolem religijnym, miała ogromne nieprzyjemności prawne i konsekwencje prawne z tego powodu. U nas w ogóle nie ma takiej normy prawnej i nie ma takich narzędzi do tego, żeby katolicy mogli wnosić no, różnego rodzaju skargi czy jakiekolwiek inne dokumenty świadczące jednoznacznie o fakcie obrażenia uczuć religijnych. To była pierwsza prośba. Druga prośba to jest taka, czy możecie Państwo też na stronie Ministerstwa Zdrowia umieścić rodzaj słownika, słownika najprostszych pojęć prawnych, ale takiego słownika, który będzie trafiał do młodych, do ludzi, którzy nie znają różnicy pomiędzy pojęciem komunizmu i nie potrafią się śmiać już z humoru reżysera Barei, z Nie lubię poniedziałku, z Misia, i nie potrafią rozpoznać tego kryterium braku wolności i wolności, tego kryterium ucieczki albo chowania się, czy też chodzenia na religię zupełnie poza lekcjami, dowolnie, czy krycia się w jakikolwiek inny sposób ze swoimi przekonaniami, a żyją tylko i wyłącznie w świecie właśnie takiego nawet nie pragmatyzmu, tylko takiego ogólnego, fałszywego dobrostanu. I czy mam po prostu ogromną prośbę o to, żeby taki prosty słownik najważniejszych pojęć, takich jak aborcja, takich jak tolerancja, takich jak wiara, takich jak wolność właśnie, takich jak konstytucja. Myślę, że po prostu dość tej tajemnej wiedzy prawnej, którą można manipulować na poziomie sądów czy prawników, tych, którzy potrafią zinterpretować to na własny użytek. I trzecia prośba, ogromna też, ogromna prośba, skoro mówimy o... Pan jest, panie ministrze, gościem zaproszonym, za co bardzo serdecznie dziękuję, że pan przyjął to zaproszenie i że wypowiada się pan publicznie w Radio Maryja na ten temat. Czy można zainicjować publiczną debatę z udziałem katolików, ale też i innych wyznań? Jak chronić wartości religijne w dobie tak agresywnej walki z jakąkolwiek religią, z jakimkolwiek konkretnym światopoglądem. Wiele think tanków jest realizowanych, były realizowane think tanki, debaty publiczne na temat ładu, nowego ładu i w różnych aspektach życia gospodarczego. Ale wydaje mi się, że jeśli nie będziemy bronić naszych wartości i naszych kryteriów wolności, nie będziemy bronić prawidłowego rozumienia podstawowych słów, nie będzie można mówić ani o nowym ładzie, ani o żadnym ładzie. Bardzo proszę o zainicjowanie i przyjęcie do wiadomości wielu, myślę, ludzi, którzy zaraz będą mówić, o rozpoczęcie publicznej debaty w tym zakresie, w celu utworzenia konkretnych przepisów prawnych gwarantujących ludziom wyznającym jakiekolwiek wartości religijne wolności wyznania i zagwarantowania wolności konstytucyjnych.
Pani
bardzo,
Agnieszko,
bardzo dziękuję.
My również bardzo gorąco dziękujemy i proszę się przełączyć na odbiór, gdyż prosimy o głos naszego gościa.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi, może zacznę od końca. No cóż, 8 listopada była między innymi taka konferencja tutaj w Toruniu organizowana przez Akademię Kultury Społecznej. Tutaj miałem też przyjemność występować na tej konferencji wśród wielu wspaniałych prelegentów, takich jak ksiądz profesor Cisło czy redaktor Paweł Lisicki i wielu, wielu innych. To właśnie inicjatywa środowiska Radia Maryja, Telewizji Trwam, Akademii Kultury Społecznej. I to jest zresztą jedna z wielu inicjatyw, które jest realizowanych, więc myślę, że ten postulat już został realizowany i jest realizowany i będzie, bo ta dyskusja jest niewątpliwie potrzebna i musi się toczyć stale, bo ciągle nowe wyzwania, kolejne zresztą plany już na przyszły rok mamy, aby zorganizować tego typu debatę w gronie ekspertów środkowoeuropejskich i europejskich generalnie, więc bardzo dziękuję, bo te słowa tylko zachęcają właśnie do takich działań. Jeżeli chodzi o ten słownik pojęć, no nie wiem, czy taki prosty słownik pojęć rzeczywiście rozwiąże ten ważny problem, o którym pani mówiła, ale myślę, że tutaj te wszystkie działania edukacyjne, formacyjne, które są realizowane przez wiele instytucji, naprawdę są bardzo potrzebne i przyczyniają się do tego, żeby przypominać o tych najważniejszych, podstawowych wartościach, też wyzwaniach, ale tutaj zachęcam panią do zerknięcia na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, do zakładki Edukacja Prawna, bo jest tam, myślę, wiele i ciekawych materiałów, i ciekawych inicjatyw dla młodzieży, które służą właśnie temu, żeby młodzi ludzie lepiej poznawali system prawny, lepiej w nim funkcjonowali i też w tych formach, które myślę, że dla młodzieży są atrakcyjne, w formie różnego rodzaju konkurencji, konkursów różnego rodzaju, chociażby takich jak Liga Sprawiedliwości, czy różnego rodzaju olimpiady, konkursy, ale także materiały edukacyjne dla nauczycieli. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą kwestię przez panią Agnieszkę wspomnianą, to również poniekąd to już jest realizowane. Może nie bezpośrednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ale pośrednio, zgodnie z zasadą pomocniczości, bo no to już prawie 2 lata temu wyłoniliśmy w Funduszu Sprawiedliwości kilka organizacji właśnie pozarządowych, społecznych, które właśnie dokładnie taką funkcję mają pełnić. Pełnią ją i no, powiem w ten sposób, w zeszłym roku, kiedy dochodziło do tych naprawdę bardzo powszechnych i brutalnych naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, wręcz ataków na kościoły, czy na osoby duchowne, czy w ogóle osoby na chrześcijan. Wtedy te organizacje rzeczywiście stanęły na wysokości zadania, bo też mamy tutaj i Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, tutaj w Toruniu przy Fundacji Lux Veritatis i Laboratorium Wolności Religijnej w Toruniu i Fidei Defensor ze Szczecina. Wszystkie te organizacje świadczą pomoc prawną, mają też formularze właśnie, co trzeba zrobić, żeby złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, właśnie przestępstwa na tle naruszenia wolności religii, wolności sumienia. Problem jest inny, o którym też już w części telewizyjnej może szerzej nieco dyskutowaliśmy, mianowicie problemem są sądy, które no, w taki bardzo mało angażujący i konkretny sposób się tymi sprawami zajmują, gdzie właśnie nie traktuje się niestety tych naruszeń jako ważnych, gdzie bardzo często no, właśnie na skutek tych różnych złych interpretacji osoby takie, które no, ewidentnie obrażają uczucia innych osób, no, nie podlegają odpowiedzialności prawnej. Wejście do kościoła w trakcie mszy świętej no, nie jest traktowane jako złośliwe przeszkadzanie w celebracji liturgicznej. Wywieszenie tęczowej flagi na krzyżu na Giewoncie też nie jest traktowane, bo to nie jest rzekomo miejsce publiczne. Wiele, wiele przykładów niestety, które raczej pokazują, że może nie jest tyle problem w braku zawiadomień, chociaż tutaj zachęcam oczywiście do tej aktywności społecznej, bo ona jest bardzo ważna, pokazuje brak przyzwolenia właśnie społecznego na tego typu przestępstwa, ale problemem jest funkcjonowanie niestety tego naszego sądownictwa i też może brak szkoleń. Nad tym nie ukrywam, właśnie już pracujemy, żeby te deficyty uzupełnić, no ale myślę, że ta okoliczność, o której tutaj mówimy, jak te no, podstawowe jednak prawa, wolności no, nie są należycie chronione, to jest kolejny asumpt do tego, żeby dostrzegać i mówić o tej potrzebie reformy polskiego sądownictwa.
Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi słuchaczka z Podkarpacia. Na początku serdecznie witam księdza prowadzącego oraz gości, czy gościa, bo dopiero włączyłam i nie wiem, oraz całą rodzinę Radia Maryja.
Witam.
Nie wiem dokładnie, jaki jest temat, ale sądząc po tej rozmowie, myślę, że i mój głos wpisze się w jakiś sposób w treść audycji. Apel do Polaków. Antychryst szatan wraz ze swoim wojskiem, walcząc z Panem Bogiem, wyruszył na Polskę. I w imię szczęścia, postępu i ludzkich rozkoszy wcisnął się do kraju i już się panoszy. Wprowadza nowe porządki bez Boga i wiary i wysoko rozwiesza piekielne sztandary. I przywłaszcza sobie wszystko, co do nas należy. Sięga nawet po dusze dzieci i młodzieży. Urządza bezbożne, żałosne parady pełne zgorszenia, profanacji, zdrady. A ty, Polsko, zapominasz o swojej historii? I nie widzisz, co wróg czyni, aby cię zniewolić? I drogą ojczyznę tak łatwo oddajesz? Ustępujesz wrogom, na wszystko przystajesz? A może ci już miłe to szatańskie wojsko i zatrułaś ducha? Nie czujesz się Polską? Zjednoczmy się, Polacy, w Bogu i wolności i wzorem naszych ojców. Brońmy naszej ziemi, wiary, naszej tożsamości. I nie bądźmy obojętni, nieczuli, ospali i ratujmy nasz wspólny dom, by się nie rozwalił. Dzwońcie dzwony kościołów, biały orle, bij skrzydłami głośniej, niech zapał do obrony Polski w naszych sercach rośnie. I modlą się świątki przydrożne w niepewności jutra. I zaczyna się walka bezwzględna, okrutna, walka na śmierć i życie, o ludzkie dusze i ludzkie sumienie, o naszą ojczyznę, o wieczne zbawienie. I siłą modlitwy i Bożego oręża niech w tej walce na polskiej ziemi Chrystus Król zwycięża. Dziękuję.
Amen. Pięknie. Dziękujemy bardzo za ten utwór. Na pewno stanie się dla nas też ważny. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Danuta z Radomska.
Witamy pani Danuto. Prosimy bardzo.
Witam ojca. Witam pana doktora. Panie doktorze, mam taką prośbę o interwencję pilną, ponieważ w 2015 roku był pan Jarosław Kaczyński i pan mecenas Janusz Wojciechowski w Radomsku i z tymi osobami był właśnie pan jakiś tam Spychalski, ja go nie znałam. Podałam plik dokumentów, niezbite dowody, całą prawdę. I pan Spychalski przetrzymuje po dzień dzisiejszy w ogóle te dokumenty. Na kancelarię prezydenta był wysłany mail w 2019 roku, 5 kwietnia. Nie przepuścił tego maila. Jak to się ma? Oprawco, już inaczej nie powiem. Ja wychodzę z mieszkania również. Kanalia to nie jest wirus, ale w ogóle dewastowane mieszkanie, pokradzione rzeczy od bielizny osobistej,
pani Danuto,
oryginalne.
Pani Danuto.
Przepraszam, ale w ogóle to wzywam o pomstę do nieba.
Dobrze, pani Danuto, damy głos naszemu gościowi. Niech odpowie na to wezwanie i damy jeszcze innym słuchaczom możliwość zabrania głosu. Proszę bardzo.
Tak, tutaj prosiłbym panią Danutę, żeby przekazać kopię dokumentów tutaj do nas, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Trudno oczywiście odnosić się do jakiejś indywidualnej sprawy tak publicznie, ale mogę obiecać, że jak tylko pani Danuta się do nas zgłosi, po prostu do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jak najbardziej przyjrzymy się sprawie, jeżeli jest tam możliwość prawna, żeby podjąć działania, to na pewno zawsze takie działanie, czy to ministerstwo samo bezpośrednio, czy prokuratura, czy inne instytucje, takie zlecenie, czy polecenie na pewno otrzymają.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej.
Witamy.
Ja tak w temacie, jak chodzi o prawny obszar europejski, tu pod kątem wolności co prawda, ale ja miałbym pytanie. Właściwie może ktoś odebrać jako groteskę, to nie jest groteska, ponieważ pojawiło się to słowo w obszarze publicznym i to z ust bardzo ważnej osoby w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego ja pana ministra chciałbym się zapytać, czy w jakimkolwiek rozporządzeniu unijnym albo innym akcie prawnym obowiązującym można znaleźć sformułowanie zagłodzić. Zagłodzić naród, zagłodzić państwo. Bo to się pojawiło, to było coś takiego. I jeżeli ktoś mówi tego typu rzeczy, to albo jest... Powinien być zdegradowany natychmiast. Jeżeli tego typu w kontekście historycznym ciągoty się weźmie, a bez podstawy prawnej osoba powinna być zdegradowana i ja uważam, że tyle milionów Europejczyków to jest, ma kto zastąpić także na szczytach władzy. Jak chodzi o wolność, nasi oponenci polityczni to oni sobie wycierają usta, wolność, ale jakoś dziwnym trafem, kiedy ktoś chciałby ukazać, jak wygląda gabinet po aborcji, nie wolno, a nośnikiem prawdy jest rzeczywistość. I tutaj słuchaczka jedna przede mną się pytała, do młodzieży trzeba coś przekazać. Młodzież lubi krótkie wypowiedzi, więc jeżeli prawda nie jest wolna, to wolność nie jest prawdziwa. Jeżeli nie można czegoś ukazać, co jest istotne w sprawie, no to wolność jest, nie jest prawdziwa, jest mocno ograniczona. No do pana Zwejherowa też się odniosę, który powiedział, że bezpartyjni i tak dalej. No niestety jesteśmy w partiach i tak jak ktoś wcześniej jeszcze przed wojną zauważył, że są partie albo polskie, albo antypolskie. I faktycznie są takie ciągoty, że najlepiej by było, gdyby to ktoś był bezpartyjny. A proszę zobaczyć w latach 90. pod jakim sztandarem do władzy doszedł pan Łukaszenka. Jako właśnie kandydat bezpartyjny. Wobec innych partii on był bezpartyjny. Więc po owocach ich poznacie i tak dalej. Więc stućmy czasem pewne swoje wyobrażenia i tak dalej. Jeżeli możemy gdzieś dołożyć rękę w sensie konstruktywnym, a jest co robić w Polsce, to dokładajmy. Ja to tutaj jeszcze dodam, że ekipa nasza dzisiejsza na tej Zjednoczonej Prawicy z panem premierem Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i wy wszyscy jesteście na miarę Jana III Sobieskiego. Panie ministrze, jeżeli ktoś z najbliższych, nie wiem czy rodzice żyją, jeżeli żyją, to mogą być dumni z syna. Gratuluję i aleluja i podwójna cała naprzód, bo Europa czeka. Miałem kontakt, przepraszam, jeszcze dodam jedno zdanie, z ludźmi, byłem gdzieś za granicą i z mniejszych państw byli ludzie. I spontaniczna rozmowa. Wiecie, macie mocny rząd, wy jesteście dużym narodem. Możecie głos podnieść. Nas nikt nie będzie słuchał. Więc stwórzmy jakieś związki. Właśnie, w ramach Unii Europejskiej, bo ta Unia Europejska dryfuje, ale uważam, że w sposób kontrolowany przez jakiś organ, prawdopodobnie połączony rurą z drugiej strony. I tamten organ prawdopodobnie kontroluje te rzeczy, albo nawet dryguje, jak to ma się odbywać. Dlatego może już tu skończę, postawię kropkę, pozdrawiam serdecznie, zapytam tylko jednak o to zagłodzenie. To było, pojawiło się, dlatego mówmy z powagą o tak ważnych także sprawach.
Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. No i prosimy o głos Pana Ministra.
Tak, bardzo dziękuję za te często niezasłużone komplementy też pana Krzysztofa. Natomiast rzeczywiście to zagłodzenie, to jasne, że nie ma tego w regulacjach prawnych prawa europejskiego. To są, wszyscy pamiętamy słowa pani Kataryny Barley, zresztą wiceszefowej Parlamentu Europejskiego i byłej minister sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, co jeszcze dodatkowo dodaje pikanterii tej wypowiedzi i czyni ją tym bardziej bulwersującą. Ale cóż, gdyby to tylko na tego typu słowach się kończyło, to można by jeszcze puścić takie słowa mimo uszu, ale na słowach niestety się nie kończy, bo tym słowom towarzyszą konkretne działania, równie bezprawne, jak bulwersujące były te słowa o głodzeniu Polski czy Węgier w ustach niemieckiej polityk. Aż cisną się słowa dotyczące odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie II wojny światowej. Ale właśnie współcześnie też mamy do czynienia jednak też z tymi działaniami, które są bezprawne. Wspomniane już działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie pozatraktatowo wprowadza się pewne obowiązki w stosunku do Polski, Węgier, ale też innych krajów. Próbuje się metodą wymuszania, tego słowa już niestety też trzeba używać w odniesieniu do działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, próbuje się wymuszać na państwach członkowskich pewne ustępstwa, pewne narzucać pewne rozwiązania w odniesieniu do Polski, na przykład do systemu energetycznego. Mówię tutaj o kopalni w Turowie, pośrednio energetycznego, prawda, w odniesieniu do sądownictwa. Mówię tutaj o systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wiele obszarów, które przynależą się państwom członkowskim, one nie zostały przekazane jako kompetencja organom centralnym Unii Europejskiej. Tymczasem mechanizm, tak zwany mechanizm praworządności, tak naprawdę mechanizm, który pozwala Komisji Europejskiej i grupie państw członkowskich na szantażowanie w sposób arbitralny innych państw i pozbawianie ich środków bez podstawy prawnej również w traktatach, bo traktaty nie przewidują takiego mechanizmu. To jest właśnie to głodzenie, to jest właśnie to wymuszanie, przywłaszczanie sobie kompetencji przez Luksemburg, przez Brukselę i właśnie ta federalizacja, ta centralizacja Unii Europejskiej, która dokonuje się na naszych oczach przez działania pozaprawne sędziów z Luksemburga, przez rezolucje Parlamentu Europejskiego, które na szczęście nie mają mocy wiążącej, ale są tym takim wkładaniem nogi między drzwi, tym takim wydeptywaniem tych kompetencji. I tutaj rzeczywiście pan Krzysztof podniósł ten ważny i istotny problem centralizacji, bezprawnego przywłaszczania sobie kompetencji, a tym samym ograniczenia suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej, które tych kompetencji właśnie nikomu nie przekazywały.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Bardzo serdecznie witam ojca, pana ministra, wszystkich słuchaczy. Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Zamkach.
Witam.
Tak patrząc na rzeczywistość, która nas otacza, to widzę, że ta nasza wolność jest po prostu bardzo mocno zniewolona. I próbuje się z nas zrobić nie tylko takich niewolników, którzy no, bardzo mocno odczuli, co to jest niewola. Ale w tej chwili to jest ta niewola taka zakamuflowana, że niektórzy dają się nawet na nią nabrać. I z otwartymi rękoma w paszczę lwa się pchają, bo uważają, że to w tej paszczy lwa jest tak szeroko, że oni się tam zmieszczą i będzie im bardzo wygodnie. Natomiast brak im takiego krytycyzmu, brak im logicznego myślenia. Ale z kolei myślę, że są też zniewoleni przez różne układy. Bo gdyby nie te różne układy, bo to tak widać gołym okiem, zresztą jak rozmawiam ze znajomymi, to mówimy, no to na pewno jest podparte jakąś finansjerą. Bo gdyby nie to, to po prostu może by nawet zaczęli myśleć samodzielnie. A tak, no to po prostu kto płaci, ten wymaga, no i dzieje się, co się dzieje. A że cierpią narody, ależ to nie ma znaczenia. Grunt, żeby tak zwana jednostka miała dobrze, tylko tak zwana jednostka nie pomyśli, że jak narody nie będą miały dobrze, no to niestety i ta jednostka też nie będzie miała dobrze, bo któż na nią zapracuje? A to jest przecież takie proste, takie oczywiste i takie logiczne. Więc tutaj myślę, że to są po prostu naczynia połączone. Ale jeżeli tak naprawdę, jak już mówimy tyle razy, ojciec dyrektor, alleluja i do przodu, ja to mówię, że alleluja i już cała naprzód, bo do przodu to trochę za mało. Każdy na swoim odcinku niech próbuje robić, czy poprzez rozmowy, tak jak ja tutaj ze znajomymi i tak dalej, no to się przenosi na dalszych naszych znajomych, rozmawiamy, próbujemy wyjaśniać to tu na tym swoim małym poleczku na co dzień. I w pewnym sensie dopiero ludziom się oczy otwierają. Słuchaj, to niemożliwe, ale no zobacz. No i podaję przykłady. Więc mówię tak po małym kroczku, no i wtedy osiągniemy cel. A kto może więcej, bo jest na wyższym szczeblu, wiadomo, że może trochę więcej niż ten maluczki taki, ale ten maluczki też nie może zasypiać gruszek w popiele. I tylko się oglądać, że ktoś za mnie coś zrobi. Bo akurat zabraknie tego małego jednego kroczku z mojej strony. No i cóż wtedy? I przepaść się będzie pogłębiała, a tak to już się tak mocno nie pogłębi. A jeszcze pan Jerzy poruszył taką sprawę właśnie o wychowaniu rodziców przez dzieci. Przypomniały mi się wtedy słowa księdza prymasa Wyszyńskiego. Zadał pytanie, kiedy się wychowuje dziecko? No to każdy oczywiście, no jak to kiedy? Od poczęcia, no bo wiadomo, rodzice do dziecka przemawiają, jakie było nie mamy. A ksiądz prymas powiedział, że nie. Wychowanie dziecka zaczyna się kiedy? 20 lat przed jego poczęciem. Byliśmy po prostu mocno zdumieni. A ksiądz prymas wyjaśnił, po prostu musimy wychować rodziców tego dziecka. To wtedy dopiero rodzice tego dziecka będą mogli to dziecko prawidłowo wychowywać. To może już nie będę przedłużać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Serdecznie Bóg zapłać. Życzę siły i wytrwałości w tej orce na Ugorze, ale ona już i tak przynosi, chociaż małe, ale przynosi efekty, więc daj Boże, z Matką Bożą, z Panem Jezusem zwyciężymy. Z Panem i z Bogiem i z Marią.
Bóg niech zapłać.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Pani Elżbieto, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten głos i za to podzielenie się z nami tą refleksją na temat, który właśnie poruszamy na antenie Radia Maryja, a ja... No właśnie, niech zabrzmi kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Proszę wyłączyć radio i za chwilę będziemy prosili, dobrze? Szczęść Boże, proszę wyłączyć radio.
Już wyłączyłem, tak.
Prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Kazimierz z Białegostoku.
Witamy panie Kazimierzu, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam najserdeczniej ojca prowadzącego i szanownego pana ministra i wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym bardzo króciutko przedstawić mój sposób myślenia na ten temat, który dzisiaj jest poruszany. Otóż bez wiary i religii nie sposób prowadzić do godnego i pożytecznego życia osobistego i rodzinnego. Jednocześnie wiara i religia właśnie ułatwiają nam tolerancję między ludźmi, ale również tolerancję religijną. Od zarania rozwoju grzechów ludzkości człowiek zawsze dochodził swym rozumem i doświadczeniem do wiary w Pana Boga. Obecnie zaprzeczenie istnienia Pana Boga powoduje ogromną taką pustkę duchową człowieka i człowiek traci nadzieję. A zatem wiara w Pana Boga jest i powinna być naszym fundamentem działania we wzajemnych stosunkach międzyludzkich odnoszących się do Pana Boga, do drugiego człowieka i do naszej najukochańszej ojczyzny Polski. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo serdecznie za ten głos i prosimy pana doktora, prosimy pana wiceministra, żeby się odniósł do tego głosu.
Pan Kazimierz rzeczywiście tutaj poruszył ważną kwestię, znaczenie religii w życiu osobistym, ale też w życiu społecznym. Ten wymiar religii, chrześcijaństwa tutaj w pierwszej kolejności, który no, może nie jest oczywiście najistotniejszy, ale jeżeli mówimy o kwestiach społecznych, prawnych, no bardzo ważny i istotny, bo przecież wszyscy pamiętamy i wiemy, jak nasza kultura, nasza cywilizacja łacińska właśnie zbudowana jest na tych trzech filarach, na greckiej filozofii, na rzymskim prawie, no i właśnie na chrześcijańskiej etyce. I przecież mamy w naszym systemie prawnym wiele elementów takich, które, no, które nie byłyby obecne, nie byłyby możliwe bez chrześcijaństwa. Wspomnę tutaj tylko o samym fakcie, że w ogóle nasz system prawny budujemy na godności właśnie osobowej, i to pojęcie osoby ludzkiej nie tylko w prawie rzymskim, ale również, a może przede wszystkim właśnie dzięki chrześcijańskiej filozofii, teologii weszło do naszego języka prawnego w nowoczesności, tak samo zasada pomocniczości czy subsydiarności, notabene jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej, no niestety jak wiele innych, niestosowana, czy zasada dobra wspólnego, ich sposób rozumienia, no bardzo mocno zakorzenione są w katolickiej nauce społecznej, więc tych wymiarów religii, chrześcijaństwa możemy dostrzegać bardzo, bardzo wiele, również w tekstach prawnych.
I odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witam.
Ja bym na początku chciała się odnieść do tego, co słyszałam, jak gość występował w aktualnościach dnia, stosunkowo niedawno. Chodzi mi mianowicie o to, że pan mówił o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje przepisy, gdzie ma być usunięta obraza uczuć religijnych. Ja uważam, że to jest po prostu no, absolutnie niedopuszczalne, dlatego że po prostu no, z tego, co pan dzisiaj mówił, to oczywiście to na to wskazuje. Tylko że te słowa, które padły na antenie, no to chcę uzmysłowić, że...
Pani Jolanto, pani pamięta, tak, kto te słowa mówił?
No pan Romanowski właśnie. Jak pamiętam, okay. To było chyba przedostatnie aktualności dnia, w których pan występował. I właśnie się tego domaga lewica i tutaj opozycja, czyli lewica całościowo, prawda, pod różnymi szyldami. No i właśnie no, absolutnie nie można się na to godzić. Trzeba po prostu sprecyzować prawo, a sędziowie, którzy nie są obiektywni, a subiektywni, czyli swoimi poglądami politycznymi się kierują, no to i zdemoralizowaniem niestety. niestety, uwikłani w różne również powiązania przestępcze, niestety, jak widzimy, to polityczne, to absolutnie nie powinni mieć prawa orzekania, a jeśli będzie sprecyzowane prawo, nie mogą wtedy również sobie wymyślać, co oni sobie tam myślą, podsuwając właśnie zupełnie odwrotne wyroki, aniżeli powinny być. Musi być sprecyzowane prawo i to bardzo proszę na tym się skupić. To w ogóle nie tylko w tej sprawie, ale i we wszystkich innych. Żeby właśnie nie było takich sytuacji, że nieuczciwi sędziowie, którzy będą orzekać niestety nieuczciwie, mając niesprecyzowane prawo. Tak to nie będą mogli po prostu tego robić. Natomiast chciałam również powiedzieć, że w Krakowie, w Krakowie były seanse nienawiści co tydzień organizowane, jak od policji się dowiedziałam. Osobiście widziałam. Niby stowarzyszenie związane z LGBT na czele z kobietą młodą, która niby organizowała te właśnie seanse nienawiści, jak to nazwę. Wytłumaczę za chwilę dlaczego. Natomiast w tle niestety za tymi osobami, które występowały, był pan, jeden z liderów zielonych, czy niemieckiej partii, która jest, to pan Marek Kosakowski, potajże się nazywa. On między innymi też podpisywał umowę koalicyjną z PO, z Nowoczesną, z inicjatywą komunistyczną, inicjatywą Barbary Nowackiej, czyli córki Jarugi Nowackiej, która z SLD i innymi. I po prostu tutaj chcę powiedzieć, że oni się ukrywają za LGBT. Natomiast tak naprawdę organizowane to są po prostu manifestacje przez wrogie polskie ugrupowania pochodzące właśnie z Niemiec, także oczywiście działające na rzecz Rosji, prawda? I powiązane.
Pani Jolanto, bo już musimy powolutku kończyć, dobrze?
Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Szczęść
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże i prosimy pana ministra o odniesienie się.
Bardzo dziękuję pani Jolancie, w szczególności za tę jej uwagę dotyczącą ochrony uczuć religijnych, ale już śpieszę wyjaśnić, że mamy tutaj do czynienia właśnie z pewnym problemem rzeczywiście stosowania przepisu. Chodzi tutaj o artykuł 196 kodeksu karnego, który jest właśnie w tym rozdziale, który normuje przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, i ten artykuł, jego stosowanie rzeczywiście powoduje tę niejasność, tę nieprecyzyjność, na którą również się pani Jolanta uskarża, i tutaj pełna zgoda, że przepisy powinny być bardziej precyzyjne, żeby nie pozostawiać sędziom tej subiektywnej, arbitralnej wręcz swobody uznania, co szczególnie ważne jest w przypadku przepisów prawnokarnych. I tutaj właśnie to zresztą nie jest mój pomysł, czy moja propozycja jako taka, tylko ona funkcjonuje w środowisku, w doktrynie prawa, myślę, że właśnie raczej po tej konserwatywnej prawej stronie. Ona paradoksalnie rzeczywiście brzmi nieco zaskakująco, że chcemy usuwać przesłankę obrazy uczuć religijnych, ale jak przyjrzymy się temu przepisowi dokładniej, to myślę, że będzie to bardziej jasne i zrozumiałe, bo teraz przepis brzmi mniej więcej tak, że kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania religijnych obrzędów, podlega określonej karze. I problem jest właśnie taki, że mamy tutaj jakby dwa elementy, które trzeba udowodnić. Z jednej strony znieważenie, ale jeszcze dodatkowo obrażenie uczuć religijnych innych osób. W domyśle więcej niż dwóch. I tutaj właśnie bardzo często sądy, przepraszam, że tak powiem, stosują ten przepis jako swoisty wytrych, twierdząc, że no właśnie te uczucia religijne nie zostały obrażone. I chodzi o to tak naprawdę, żeby pozostawić tylko jedną przesłankę, czyli żeby wystarczające było wykazanie, że doszło do znieważenia. co łatwiej jest zobiektywizować i w ten sposób osiągamy właśnie ten efekt, o którym mówi pani Jolanta, żeby uniknąć niejasności i nie ma konieczności wykazywania żadnych dodatkowych przesłanek, tylko zwykłe znieważenie przedmiotu czci religijnej, miejsca jest wystarczające i w mojej ocenie no tak jest po prostu. Nie trzeba udowadnić niczego więcej, więc ta propozycja, o której wspominałem, zresztą bardzo często o tym mówię, bo wydaje mi się, że to mogłoby być dobre rozwiązanie. Ta propozycja zmierza w rzeczywistości do tego, żeby ułatwić i usprawnić stosowanie tego przepisu, bo rzeczywiście mamy tego typu problem, że wiele spraw ocenie oczywistych, takich, które powinny rzeczywiście znaleźć swój finał w sądzie, nie znajduje go na przykład na skutek takiej konstrukcji przepisów, która ułatwia ich niestosowanie, ułatwia ich obchodzenie przez sądy.
Panie ministrze, reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, jaka jest kondycja wolności sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej dziś?
No cóż, myślę, że mamy do czynienia we współczesnej Europie z kryzysem wolności sumienia, wolności religii, przestrzeganiem, gwarantowaniem właśnie tej wolności. Ona ulega tym innym, mniej ważnym przecież wolnościom, takim jak ekspresja artystyczna w szczególności, chociaż przecież te klasyczne dokumenty prawnoczłowiecze bardzo wysoko plasują wolność religii, wolność sumienia jako jedną z tych ważniejszych, jeżeli nie najważniejszą, ale właśnie ta praktyka sądów, praktyka instytucji Rady Europy czy Unii Europejskiej no wprost sprowadza religię, sumienie do czegoś prywatnego i drugorzędnego. I też widzimy w tych przejawach chrystianofobii również i w przyzwoleniu na tego typu chrystianofobiczne działania, przestępstwa wręcz, również ten kryzys. To, co było widoczne, jest nadal widoczne w krajach zachodnich, trafia również niestety do Polski. Ta chrystianofobia staje się problemem, no, rzeczywistym i poważnym, i w odróżnieniu od tego, co można usłyszeć w różnego rodzaju liberalnych mediach, no jest już realnym problemem, co pokazał w szczególności zeszły rok, i jego ignorowanie prowadzi do eskalacji. Te procesy, które były w Europie Zachodniej, no, znajdują również miejsce w Polsce, i ważne jest to, żebyśmy nie godzili się właśnie na takie działania. Ja wspominałem przecież, że w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości prowadziliśmy badania nad mikroagresją. Ponad 3/4 Polaków spotykało się co najmniej raz z mikroagresją na tle religijnym, czyli z jakąś negatywną oceną w stosunku do nich, dlatego że okazało się, że są osobami wierzącymi. To jest właśnie ten początek. Za tym idzie dyskryminacja, za tym idą prześladowania i trzeba się temu przeciwstawiać. I takim przykładem właśnie determinacji i przeciwstawienia, myślę, że tak na koniec, żeby było optymistycznie, przypomnę ten przykład drukarza z Łodzi. Może nie do końca optymistycznie, bo determinacja pana ministra Zbigniewa Ziobro musiała aż 5 lat trwać, żeby doprowadzić sprawę do szczęśliwego końca i rzeczywiście uwolnić od absurdalnych zarzutów dyskryminacji osoby, która po prostu z powodów sumienia nie chciała drukować plakatów, materiałów osób instytucji LGBT promujących właśnie jakąś inicjatywę homoseksualną, ale udało się, tak? I myślę, że tak na koniec to jest taka zachęta dla nas, żeby każdy na tym swoim poletku, czy to ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czy każdy na swoim, nawet tym drobnym, rzeczywiście troszczył się o to, żebyśmy nie byli obrażani jako chrześcijanie i troszczył się o to, aby właśnie uczucia religijne i wolność religijna była chroniona i przestrzegana.
Amen. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Na koniec tradycyjnie, panie ministrze, pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich telewizów telewizji Trwam i życzę tego alleluja i do przodu wszystkiego dobrego, by takie instytucje, właśnie również jak Akademia Kultury Społecznej, rzeczywiście się rozwijały, bo to są rzeczywiście te instytucje, które kształtują i budują naszą wolność.
Bóg zapłać. Moim i Państwa gościem był dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. W rozmowach niedokończonych rozmawialiśmy na temat wolności sumienia i religii w europejskiej przestrzeni prawnej. Bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję.